Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Dobry, witam Państwa w kolejnym naszym spotkaniu w Labiryncie. Dzisiaj skarb, my precious. Książka, której zakochałem się jako 16-latek i czytałem ją potem 5, 8, może 10 razy i nigdy mi się nie znudziła. I za każdym czytaniem odnajduję w niej treści, których bym się nie spodziewał, które są dla mnie nowe i odświeżające. A najlepsze teksty z tej powieści służą mi jako bon moty, powiedzonka, skrzydlate słowa. Czasami robią również jako dobre memy. Myślę oczywiście o genialnej absolutnie powieści Michaiła Buchakowa, Mistrz i Małgorzata. To powieść, której akcja toczy się w latach 30. Dla tych, co nie czytali oczywiście. A właściwie na przełomie lat 20. i 30. mamy NEP. Moskwa, Kijów, który był zawsze bliższy tak naprawdę autorowi i do tego najbardziej ateistycznego wówczas miasta świata przybywa grupa diabła. Volant ze świtą, niezwykłym fagotem, morderczym asasellą, czyli bogiem pustyni i kotem behemotem. Cudownym, czarnym kotem, który za nic nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego kota nie chcą wpuścić do tramwaju. Miał pieniądze, no co chodzi. A po drugiej stronie tytułowi bohaterowie. Tak naprawdę w powieści pisanej przez kilkanaście lat, którą Buchakow zaczyna według różnych zapisków 11 lub 12 razy, pojawili się bardzo późno. No bo diabeł był od samego początku. On, pisarz, który porzucił wszystko, by napisać powieść o Poncjuszu Piłacie. Ona zostawiła męża, wygodne życie, by dzielić je z mistrzem, tym, którego pokochała. Bo na jednym z poziomów to opowieść o niezwykłej miłości, takiej, za którą oddaje się życie. W tej powieści dosłownie. I duszę w tej powieści również dosłownie. Ich losy oczywiście splatają się w powieści, ale to jest jeden z możliwych wątków. Cztery fragmenty powieści Mistrza tworzą własną narrację. To opowieści o Joshua i Hanokri. Bez trudu można się w niej rozpoznać Jezusa, który staje właśnie przed sądem Piłata. Ale tak naprawdę to jest powieść o poszukiwaniu prawdy. Mówię oczywiście o tej powieści w powieści. O tym, że wielkość jest urojona. Gdy Piłat zadaje Joshua takie właśnie piłatowe pytanie, cóż więc jest prawdą? Joshua odpowiada, prawdą jest to, że tak bardzo boli cię głowa, że małodusznie myślisz o śmierci, ale to minie. No właśnie, prawda bowiem zaczyna się od bólu głowy, czyli od tego, co możemy doświadczyć, tego, co możemy dotknąć, co możemy zmierzyć. I to jest prawda. Prawda, której nie chcą zrozumieć komunistyczni władcy, ale i też mieszkańcy komunistycznego świata. Gdy w parku pojawia się Volant i toczy rozmowę z Berliozem, szefem Związku Literatów, Berlioz mówi, że wieczorem będzie miał wykład. No to Volant odpowiada, ale to niemożliwe, bo Anuszka rozlała olej. Oczywiście skracam tą scenę, bo mamy tam cały komunistyczny bełkot, który oczywiście też jest jednym z ważnych składowych tej powieści, które Buchakow dyskredytuje, rozbija, mówiąc moim językiem, dekonstruuje. Ale dlaczego mówi o tym, że Anuszka rozlała olej? Ano dlatego, że Volant reprezentuje w tej powieści siły ponadludzkie. Siły, z którymi człowiek nie może się mierzyć. I w pewnym momencie, w tej samej rozmowie zresztą, Volant mówi, ale jak możecie zaplanować cokolwiek, skoro nie dysponujecie żadną perspektywą czasową? Nie wiecie, co się stanie wieczorem. Bo Anuszka rozlała olej i Berlioz poślizgnie się na tym oleju i wpadnie pod tramwaj. Ale nie może tego wiedzieć, bo jest tylko człowiekiem. Zwróćcie Państwo uwagę, że ja dopiero zaczynam mówić. Ja dopiero jestem przy pierwszym rozdziale. No, dwóch. A tych rozdziałów jest w tej powieści 60. I każdy z nich, a nawet więcej, i każdy z nich wnosi do tej powieści takie niezwykłe przemyślenia. Niezwykłe na kilku poziomach. Przede wszystkim dlatego, że wypowiadane są zwykłym językiem. Tu nie ma wielkich filozofii, tu jest codzienność, tu jest strach przed władzą komunistyczną. To są mali, śmieszni ludzie, którzy uciekają przed samymi sobą. Jedną z kluczowych scen tej powieści jest występ w teatrze Varieté. No po prostu Woland postanowił obejrzeć Moskwiczan, a nie chciało mu się łazić po mieście, więc zaprosił ich sobie na spotkanie. I ta scena jest kapitalna, dlatego że w pewnej chwili diabły zaczynają udawać, że biorą ludzkie słowa na serio. W pewnej chwili oskarżają prowadzącego konferansjera o kłamstwa. Oczywiście mają rację. To jest oczywiście kolejny przytyk, kolejny atak na propagandową mowę trawę. Powiem, gdy na pytanie Wolanda, jacy są dzisiaj Moskwiczanie, Behemoth bodajże z fagotem odpowiadają, że właściwie się nie zmieniają. No i tam tego typu słowa, no to oczywiście konferansjer odpowiada, że gość wyraża zachwyt naszym miastem. Przecież kłamie. I wtedy pyta Behemoth chyba akurat, pyta widzów, co mam zrobić. Na to ktoś mówi, urwać mu głowę. W porządku, urywają mu głowę. No i biedny konferansjer chodzi przez jakiś czas z głową pod pachą. To jest ironia, tak? Groteska. Ja już bym powiedział, że wręcz dotyka to absurdu, a Bułhakow całej swojej twórczości absurdu absolutnie się nie bał. Przeczytajcie Państwo również inne jego opowiadania i powieści, jak na przykład Diaboliada. On się tego nie boi. On przy pomocy absurdu nie pokazuje jak Beckett, Kafka i Ionesco absurdów świata. On pokazuje wszystkim absurdy systemu. On je obnaża. Na przykład, gdy Woland rozmawia z kierownikiem restauracji w tym Varieté, w którym występował i mówi, wie pan, ale jakby to panu powiedzieć, nie ma jesiotra drugiej świeżości. Jesiotr drugiej świeżości jest nieświeży. A ja czytałem tę powieść pod koniec lat 80., więc dla starszych odbiorców to będzie bardziej nawet zrozumiałe pewnie, czy my nie żyliśmy w takiej chorej rzeczywistości. Dla młodszych istniało wtedy na przykład czekolady czekoladopodobne. Diabli wiedzą, że przywołam, a które, co w nich było. Nikt nie wie. A więc trzeba tę rzeczywistość zdekonstruować i pokazać, przynajmniej taki był zamiar oczywiście Bułhakowa, absurdalność tej rzeczywistości. I w takim absurdalnym świecie miłość mistrza Małgorzaty jest tym bardziej niezwykła. Tam wszyscy się zdradzają. Tam wszyscy walczą o byt. Jak złośliwie snuje opowieść w pewnej chwili znów Behemoth, niezastąpiony kpiarz razem z fagotem, gdy opowiadają o tym, jak pewien mieszkaniec Moskwy znał nie tylko trzy wymiary, operując magią trzech wymiarów, można było powiększyć lokal na Sadowej, by można nie było stworzyć balu szatana, o którym za chwilę. Władał nawet sześcioma wymiarami, ponieważ dzięki możliwościom zmian, zamienianiu mieszkania z mniejszego na większe, z większego na mniejsze, powiększył swoje pole posiadania, a potem aresztowała go NKWD. Bo tak się zwykle kończą czary i iluzje w świecie Bułhakowa i w świecie komunizmu. No właśnie, ukoronowaniem i właściwie powodem wizyty diabelskiej świty w Moskwie jest bal cowieczny, czy rozgrywający się co 100 lat, bal u szatana. Bal, którego gospodynią musi być kobieta o imieniu Małgorzata, daleko choćby spokrewniona z królową Margot. I tą kobietą jest tytułowa Małgorzata. To ona uda się na bal, lecąc zresztą na miotle. Stanie się na ten czas regularną czarownicą, bo będzie miała okazję zemścić się na ludziach, którzy nie docenili talentu jej mistrza. Zniszczy parę mieszkań. W sumie mała kara. To ona będzie przez całą noc uśmiechać się do trucicielek, zabójców, kazirodców, ale też do dzieciobójczyni, żywcem zresztą wziętej z Fausta Goethego i ją zbawi w ramach daru, który otrzymała. To jedna z najbardziej wstrząsających scen w literaturze światowej. Cały bal u szatana. Nieco starsi bydgoszczanie mogą pamiętać przedstawienie, które pod koniec lat 80. wyreżyserował w Teatrze Bydgoskim Andrzej Marczewski. Bal u szatana to jedna z najbardziej wstrząsających scen, jakie widziałem na deskach tego teatru. Jeżeli ktoś z Państwa znajdzie w internecie, można sobie poszukać, jest taka słynna piosenka Zegarmistrz Światła Woźniakowskiego. W jednej z wersji teledysku mamy ujęcia z tego balu, bo Woźniakowski napisał muzykę do tego przedstawienia. I to jest powalająca rzecz. Jak więc Państwo widzicie, jak każda wielka powieść, i ta jest wielowymiarowa. Miłość, Ale jaka? Między mężczyzną a kobietą? Na pewno tak. A w pewnym sensie Boga do ludzi? Na pewno tak. Jeszua naprawdę lituje się nad Poncjuszem Piłatem. Opowieść może zbawiać, a rękomisy nie płoną, jak mówi w pewnej chwili Asasello. To oczywiście aluzja do tego, że jedną z wersji swej powieści Bułhakow, przerażony działaniami wobec niego, już niemal osobiście Stalina, z którym wszedł w spór osobisty, panicznie się bojąc, spalił jeden z rękopisów tej powieści. Bułhakow umiera w 1939, do końca dyktując, bo oślep, ukochanej drugiej żonie, która porzuciła dla niego męża. Tak, 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 wszyscy wiemy, że to jest mistrzem, kto jest Małgorzatą, ale to byłoby zbyt proste, proszę mi uwierzyć. Dyktując fragmenty swojej powieści, oczywiście w Rosji nikt tego nie wyda. Powieść jakimś cudem udaje się przemycić na zachód. W latach 50. zostaje wydana we Francji. Mija kilkanaście lat od śmierci autora. Prawdziwy triumf zaczyna święcić od lat 80. Wtedy, pod koniec lat 80., miałem okazję sam ją przeczytać. To wyszło w wydaniu BN-owskim. Najbardziej zaczytana książka w mojej naprawdę dużej bibliotece. Tak, kocham mistrza Małgorzatę od dnia, w którym przeczytałem pierwsze słowa o spotkaniu pewnego poety Iwana Bezdomnego i Berlioza. O tym, że pili ciepły sok morelowy, bo były upały i tak naprawdę o nich w ogóle nie chłodził. I wtedy zmaterializował się Fagot. Ja wtedy jeszcze nie znałem tak dobrze fantastyki, ale ta scena robi wrażenie. Tak jak motto z Fausta. Jam cząstką tej siły, co wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni. Mistrzem Małgorzatę trzeba czytać bardzo uważnie, spokojnie i bez pośpiechu, rozdział po rozdziale. Odkrywać nowe smaki, odkrywać esencję, nawet nie literatury, ale esencję duszy. Inaczej to czytałem, mając lat 16, ale żyjąc w realnym socjalizmie, a inaczej ją czytałem 15 lat później, gdy byłem już 30-letnim, w miarę doświadczonym facetem. A jeszcze inaczej w ponastępnej dekadzie, żyjąc w zupełnie innej Polsce, ale mając pamięć własnych doświadczeń. Mistrz Małgorzata, Michał Bułhakow. Kongenialne tłumaczenie państwa Lewandowskich. Zapraszam, bo to jeden z moich skarbów mojego labiryntu. Nie minotaur, jej nie trzeba zabijać, ją trzeba chłonąć. Po takie książki wchodzi się bowiem do labiryntu. Po to się czyta, żeby znajdować takie teksty. Dla każdego będzie to inna powieść, bo każdy z nas inaczej czuje świat. Dziękuję bardzo.